Pierwszy list do Koryntian. Przeczytam fragment od 9 rozdziału, 24 wersetu do 10 rozdziału, 12 wersetu. 9 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Od 24 wersetu do końca tego rozdziału i 10 rozdział do 12 wersetu. Fragment ten brzmi tak. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, ażebyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, który uderza w próżnię. Raczej, surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, aby czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węża. A ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to, dla przykładu, dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie wiem, czy wiecie, ale prawda jest taka, że w oryginalnym tekście nie ma podziału na wersety i rozdziały. I czasami jest tak, że kiedy my dzisiaj czytamy, to my czytamy, że jakby rozdział jest jakimś zamknięciem jakiejś całości. A dzisiaj specjalnie przeczytałem fragment, który przechodzi przez dwa rozdziały, dlatego że jak zauważyliście, to co się zaczyna w 10 rozdziale jest kontynuacją myśli z 9 rozdziału. Więc warto czasami tak spojrzeć też na pismo, żeby widzieć jego kontekst. I apostoł Paweł mówi, czy główną przewodnią myślą tego fragmentu jest to, że wszyscy biegną. Tu chodzi nie o zawody oczywiście na stadionie, ale o życie nasze, wierze. Wszyscy biegną, ale zdobywa nagrodę tylko jeden. I wezwanie dla nas jest takie. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Więc nie chodzi tylko o to, żebyśmy wzięli udział w tym biegu, ale chodzi o to, żebyśmy biegli po wygraną. Dzisiaj jest wielu kibiców, którzy nie ruszą palcem, żeby wziąć w czymś udział, tak? A tutaj jest mowa o czymś więcej. Jest mowa o tych, którzy już wzięli udział, zaangażowali się w coś, ale nie chodzi tylko o samo biegnięcie, chodzi też o to, żeby biec po nagrodę. I w 10 rozdziale przechodzimy do przykładu, Paweł odnosi się do przykładu ludu na pustyni, który chociaż, można powiedzieć, jak Paweł tutaj przyrównuje, wszyscy zostali oszczeni w Mojżesza, tak, jak my dzisiaj jesteśmy wszyscy oszczeni Chrystusa, wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, czyli z Chrystusa, a jednak większość z nich zginęła na pustyni. I Paweł mówi, że ich życie, ich historia jest dla nas przykładem i ostrzeżeniem, abyśmy my nie postępowali w taki sam sposób. Tak? Bo dzisiaj też można powiedzieć, że jesteś wierzącym człowiekiem, więc jesteś zbawiony niezależnie co robisz. Jest zresztą takie też nauczanie, że w Chrystusie masz wszystko i tak dalej, i tak dalej. Możemy być na nabożeństwach, możemy czerpać z nauczania, które obecnie dzisiaj się dzieje, ale tak naprawdę to również może nic nie wnieść do naszego życia. W sensie nie przemienić nas. Sam fakt, że w czymś uczestniczymy i jesteśmy czegoś uczestnikami, wcale niekoniecznie oznacza, że wszystko jest dobrze, tak? Dlatego chcę odnieść się do historii ludu na pustyni i dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem sobie Niewolnicy, a wojownicy. Wycofani, a zdobywcy. Dlatego, że kiedybyśmy chcieli spojrzeć takim rzutem na historię Bożego ludu i Boże prowadzenie, to zauważymy, że to jest istotne i ma znaczenie, że Jakub był człowiekiem o walecznym sercu. I że kiedy pewnego dnia walczył z Bogiem, tak naprawdę z samym Jezusem można wręcz powiedzieć, walczył z aniołem Pana, ze szczególnym aniołem Pana, który wielu biblistów uważa, że to był Chrystus, i wygrał. I Bóg zmienił jego imię. Odtąd już nie będziesz zwał się Jakubem, ale Izraelem. A imię Izrael oznacza ten, który walczy z Bogiem i ludźmi i zwycięża. Ten, który walczy i zwycięża. Nawet z samym Bogiem. Jakub nauczył bić się o swoje. Nauczył walczyć się o swoje. A nawet więcej. Bo wszelkimi możliwymi sposobami, nawet podstępem, zabiegał pierworództwo, które nie było jego. Ale Bóg uznał, że on jest godzien. Chociaż jemu nie było to pisane. Dlaczego? Bo miał serce, które tego pragnęło. A ten, któremu to było pisane, jemu na tym nie zależało. Moglibyśmy powiedzieć, że jemu to zwisało, tak? Więc kiedy Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael i właściwie od imienia Jakuba Izraela wzięło się też nazwa całego narodu, nie od Abrahama, nie od Izaaka, ale od Izraela, to znaczy się, że Bóg chciał zaszczepić przez Izraela w tym imieniu, że to jest naród tych, którzy walczą i zwyciężają. Walczą i zwyciężają. Że umieją się bić. Nie chodzi mi tu o bitkę taką fizyczną, myślę, że rozumiecie. Ale ktoś, kto ma waleczne serce, że Bóg tworzy lud, tworzy swój naród, który chce, żeby jego serce było sercem walecznym. I kiedy przychodzi późniejszy czas, że Izrael się rozrasta w Egipcie i przychodzi czas jego wypuszczenia, napotykamy taki fragment, który mówi w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, 13 rozdziale od 17 wersetu, parę wersetów czytamy. Gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa. To dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Skierował więc Bóg swój lud na drogę pustynną, wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Izraelici zaś wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. W tym fragmencie czytamy o tym, o dwóch rzeczach. Bóg poprowadził swój lud drogą okrężną. Ktoś kiedyś powiedział, że ten ponad milionowy lud, gdyby miał przejść drogę z Egiptu do ziemi obiecanej, najkrótszą drogą zajęłoby to mu 2 tygodnie. Z bydłem, z dziećmi, ze wszystkim, tak? 2 tygodnie. Ta droga wiodła 2 lata. 2 lata. Drogą okrężną powód był tylko taki, jak tutaj czytamy. Aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy. To znaczy się, że Bóg miał świadomość, że ci ludzie to nie są wojownicy. Na widok czekających ich walk mogliby szybko żałować i zawrócić. Przestraszyć się, tak? Ale co ciekawe, ten fragment mówi tak. Izraelici zaś wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. To znaczy się, że Bóg miał plan od początku i powiem tak, żeby zamienić lud niewolników w naród wojowników. To byli uzbrojeni ludzie, ale z nich była żadna armia. Cóż im po tej broni, jak tylko na widok czekających walk mogliby stchórzyć i pierzchnąć. Natomiast wiemy, że historia była taka, że chociaż 2 lata Bóg prowadził ich drogą do ziemi obiecanej, to jakby Boże działania okazały się daremne. I tak nie zamienili się w wojowników. Doświadczyli cudów w takim natężeniu i w takiej skali, jak można powiedzieć, nikt inny w historii. Do dzisiaj. Do dzisiaj. I nic z tego można powiedzieć, tak? I nic to nie dało. Bo kiedy byśmy czytali o tym historię 12 zwiadowców, kiedy Bóg kazał wysłać do ziemi obiecanej 12 zwiadowców, to żeby prześledzili, jaka jest ta ziemia, tak? Czytamy o tym w Księdze Liczb, 4 Mojżeszowej, w 13 rozdziale. Czy ziemia jest uprawna, jest żyzna, czy jałowa, czy rosną tam drzewa, czy nie. Bądźcie przy tym odważni, przynieście też coś z płodów tej ziemi, a była to właśnie pora dojrzewania winogron. Zwiadowcy więc poszli i obeszli Kanaan od pustyni Sin i tak dalej. Udali się górą, po drodze dotarli do doliny Eszkol, gdzie ucięli gałąź winorośli z jedną kiścią winogron, którą musieli we dwóch nieść na drążku. Wyobrażacie sobie, co to była za kiść? Trochę nie przygotowałem się, bo mam zdjęcie przygotowane, ale teraz za późno, żeby się wyświetlić. Z kiścią, przy której stoi kobieta, ta kiść jest taka. Taka kiść winogron. Więc dzisiaj są też takie kiście, tak? My w sklepach takich nie widzimy, ale wyobraźcie sobie, dwóch facetów musiało nieść jedną kiść. Tak była urodzajna ta ziemia. Kiedy wrócili ze swojej zwiadowczej wyprawy, przedstanęli przed zgromadzeniem i opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka, czyli olbrzymów. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Chetyci, Jebuzyci, Amoryci, zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię, odważnie przekonywał, i zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przymierzyli. Ziemia, której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarancza i tacy byliśmy w ich oczach. Goliat miał około 3 metrów wzrostu. Ale podobno archeolodzy znajdowali kości, szkielety, 5-7-metrowe. A czytałem mi o tym, że najdłuższy szkielet, jaki w Izraelu znaleziono, miał 30 metrów. Nie wiem, czy to są informacje sensacyjne i nieprawdziwe, czy nie. Chociaż czasami bywa tak, że te najbardziej niewiarygodne są właśnie najbardziej prawdziwe. W każdym bądź razie to, że oni się widzieli jak szarancza w ich oczach, to nie musiał być kompleks niższości tylko. To mogła być fakt, że mogli być tam tak wielcy ludzie, co się dzisiaj w głowie nie mieści. Że spojrzeli gdzieś wysoko w góry i stwierdził, że my to robaczki przy nich jesteśmy, tak? Ale zobaczcie, 12 liderów, którzy poszli zwiedzać tą ziemię obiecaną, powiedzieli, o, ziemia ta rzeczywiście jest piękna, ale nie ma łatwizny. Nie wchodzimy na gotowe. Okazuje się, żeby zdobyć tą ziemię, potrzeba się wysilić i stoczyć być może nawet ciężkie walki. I wcale nie jest powiedziane, że wygramy. Bo mury są wielkie, ludzie silni, miasta obwarowane. Nie damy rady, tak? My nie damy rady. Żeby nie czytać całej historii, zgromadzenie się zbuntowało. Mówili, szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Doszło do takiej sytuacji, że wręcz chcieli ukamienować Mojżesza, Jarona i Kaleba za to, że mówił, słuchajcie, my jesteśmy w stanie zdobyć tą ziemię. Zaufajmy Bogu, tak? Jeśli Panu podobał sobie nas, mówi Kaleb, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię pływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem. Nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Mówili to ludzie, którzy się bali, którzy widzieli, jak morze się rozstępuje i pochłania całą egipską armię. W tamtym czasie pewnie najpotężniejszą na świecie. Wobec której te armie tych ludów, które mieli wejść do ziemi obiecanej, to były prymitywne armie. Nieporównywalne w ogóle uzbrojeniem, wyszkoleniem i siłą. Tak? Widzieli to, a mimo to nie damy rady. Tak? Skończyło się tym, że Bóg chciał zniszczyć cały ten lud, stawił się za nimi Mojżesz i Bóg tego nie zrobił. Ale Bóg powiedział tak. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia zwyż. Wszyscy, którzy szemraliście przeciw mnie. Nie wejdziecie do ziemi, co do której przysiągłem, że osiedlę was w niej, za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego syna Nuna. Za to wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one przejmą na własność tę ziemię, którą wy pogardziliście. Wy zaś padniecie trupem na tej pustyni. Co do waszych synów, pozostaną oni pasterzami na pustyni przez 40 lat. Ponosić będą karę za waszą niewierność, aż wszyscy co do jednego padniecie trupem na tej pustyni. Ile trwał zwiat tej ziemi, a trwał 40 dni, tyle też licząc dzień za rok, a więc 40 lat ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci. Ja, Pan, tak powiedziałem i tak postąpię z całym tym niegodziwym zgromadzeniem, które zmówiło się przeciw mnie. Na tej pustyni wyginą do ostatniego, tu pomrą. Zwiadowcy zaś, których Mojżesz wysłał na przeszpiegi, a którzy po powrocie przez rozgłaszanie złej wieści o ziemi podburzyli całe zgromadzenie do szemrania przeciw niemu, ci zwiadowcy zatem, którzy roznosili złą wieść, pomarli przed Panem dotknięci plagą. Tylko Jozue i Kaleb pozostali przy życiu spośród tych, którzy poszli, aby zbadać ziemię. 40 lat. Ale Bóg troszczył się o ten lud, tak? Później mówimy, że przez te 40 lat nigdy nie musiałeś zmienić sobie butów. Przez 40 lat chodzili w jednej parze butów, która im nie zniszczyła się. Nie wiem, czy dzisiaj nasze buty by wytrzymały. Te lepsze wytrzymają parę lat, tak? Ich to było ponadnaturalne działanie Boże. Przez 40 lat buty im wytrzymały. Bóg się o nich cały czas troszczył. Później, kiedy rzeczywiście przyszedł ten czas, że wymarli wszyscy i przyszedł czas, żeby wejść do ziemi obiecanej pod dowództwem Jozłego, Bóg co powiedział do Jozłego? Powiedział tak. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja, synom Izraela, daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecała Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów i tak dalej. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysięgę mi ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz. Jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Trzykrotnie Bóg potwierdza do Jozłego, mówi to słowo. Nie bój się. Bądź mocny i mężny. Wykaż się męstwem. Wykaż się. To pokolenie, dzieci tego pokolenia, które wymarło na pustyni, nacierpieli się przez swoich rodziców. Dlatego oni weszli do tej ziemi, bo poszli ją zdobyć. Nie byli jak ich rodzice, że mówili, my nie damy rady, tak? Weszli z impetem w tą ziemię, chociaż swoją drogą, jak tutaj czytamy, jak daleko ma sięgać Izrael, Izrael nigdy nie zdobył granic, które Bóg im wytyczył i obiecał. Nigdy. Bo po kilkudziesięciu latach pod dowództwem Jozłego, kiedy z impetem zdobywali ziemię obiecaną, okazało się, czytam o tym księdze Jozłego, że tam jakiegoś ludu nie zdołali wypędzić, bo mieszkał w górach, inni mieli żelazne rydwany, inni byli za silni, zawsze były jakieś ale. Dlatego Izrael nigdy w swoim życiu nie zdobył całej swojej ziemi obiecanej. I Później w Księdze Sędziów, kiedy kolejne pokolenie wymarło, czytamy taką ciekawą uwagę, kiedy Bóg mówi w ten sposób. Gniew Pana zwrócił się przeciw Izraelowi. Pan powiedział, ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom i nie był posłuszny mojemu głosowi. I ja nie wydziedziczę już przed nimi żadnego z tych narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. Uczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez Pana, podobnie jak ich ojcowie, czy nie. I Pan pozostawił te narody w spokoju. Nie wypędził ich szybko i nie wydał ich w moc Jozuego. A oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów. Tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnach o Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. I tu jest ciekawa zmianka, która nam mówi o to, że Bóg powoli wypędzał narody przed nimi, które miał Izrael wygonić, z jednego względu, aby nauczyli się walczyć. Bóg chce w nas mieć walecznych ludzi. Wiecie, mam takie wrażenie czasami, że my na Jezusa patrzymy tylko przez pryzmat baranta. I że wielu ludzi ma Jezusa wręcz za takiego pacyfistę, mięczaka, który nie walczy, nie umie się bić i tak dalej, nie, i w ogóle ustępuje pola. I uważam, że ma nic bardziej nieprawdziwego jak ten obraz. Jezus jest barankiem, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że On jest też lwem z pokolenia Judy. I że krzyż jest dowodem na to, że nie ma na świecie, na ziemi, nie było i nie będzie twardszego zawodnika nad Jezusa. Bo nie ma takiego bohatera na ziemi ludzkiego, który by wobec wyzwania, jakim był krzyż, by nie wymiękł. Jest wiele fragmentów Pisma, które pokazują tą dwojaką poniekąd naturę Jezusa, czy ducha w nim, tak? Że z jednej strony On jest jak baranek, jest potulny, nie walczy, poddaje się i pozwala ze sobą zrobić innym to, co tylko chcą, czyli go zmasakrować, tak? Ale jest też całe gro wersetów, które mówią o Jezusie jako wojowniku. Przedstawiają go jako potężnego wojownika. Żeby może przeczytać jeden czy dwa fragmenty z Księgi Izajasza, które mówią o Jezusie. Pan wyrusza jak bohater, niczym waleczny rycerz. Budzi zapał do walki, rzuca zew. Tak, grzmi potężnie. Wyraźna jest jego przewaga nad przeciwnikami. Czy 59 rozdziału. Prawda przestała być obecna, to jest opis sytuacji, jaka panuje na świecie. A ten, który chce uniknąć zła, jest okradany. Pan to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Zobaczył też, że nie ma nikogo, kto chciałby zająć się tą sprawą, dlatego postanowił wybawić swym ramieniem i oprzeć się na swej sprawiedliwości. Niczym pancerz przywdział sprawiedliwość i włożył hełm zbawienia na głowę. Jak tunikę włożył szatę pomsty i jak płaszcz spowiła go żarliwość. Odpłaci stosownie do poczynian, gniew spadnie na jego nieprzyjaciół, odpłata spotka jego wrogów po odległe wyspy. I będą bali się imienia Pana na zachodzie, a na wschodzie słońca jego chwały, gdyż nadciągnie jak porywista rzeka, którą gna powiew Pana. I przyjdzie odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od przestępstwa, oświadcza Pan. Jezus jest wojownikiem. Dlatego On rzuca zew, tak? On rzuca zew, wzywa bohaterów, żeby stanąć do walki wraz z nim. On pobudza waleczność serc. On daje odwagę ponadnaturalną, bo On daje tego sam pierwszy przykład, tak? Że jest dzielny jak nikt. Że jest mężny jak nikt. I wiecie, to co w tej całej historii Izraela jest takim mnie osobiście w ostatnim czasie poruszającym przykładem, że lud na pustyni, pomimo tego, że był nieposłuszny Panu, ale doświadczał codziennie Bożej obecności, doświadczał codziennie Bożego prowadzenia, doświadczał nadal cudów i Bożej troskliwości, a pomimo tego nie weszli do ziemi obiecanej, tak? I widzę pewien obraz, tak? Jest różnica pomiędzy ludem pustyni i mentalnością ludzi, którzy zginęli na pustyni, a mentalnością zdobywców. Między mentalnością tych, którzy się wycofują, a tych, którzy są zdobywcami. Problem polegał na tym z ludem Izraela, że chociaż wyszli uzbrojeni i zostali wyzwoleni, już nie byli więcej niewolnikami, to ten niewolniczy sposób myślenia nadal pozostał w nich. Oni nadal nie myśleli jak zdobywcy, jak wojownicy, którzy chcą walczyć o to, co było im obiecane, tylko jak niewolnicy. A wiecie, co jest jedną z cech niewolniczego myślenia? Żeby nie za bardzo chcę się rozwodzić może na ten temat, tylko jedną z rzeczy wymienić. Wolność, my jako Polacy wiemy, czym jest wolność, tak? Jako naród polski. Bo wielu Polaków przelało za nią krew i swoje życie oddało, tak? Ale wolność stanowi też wyzwanie. Niewolnictwo, czy bycie niewolnikiem, ma też swoje, w cudzysłowie, plusy. Jak jesteś niewolnikiem, to nie musisz się martwić o swój byt. Ktoś się o ciebie zawsze troszczy. Słabiej lub gorzej, może bardziej lub gorzej, ale dostaniesz wikt i opierunek. Bo jest Pan, który ci to da. I ten lud, dlaczego miał tak często myśli o powrocie do Egiptu? Bo na pustyni byli zdani poniekąd, Pan był z nimi, ale poniekąd byli zdani na samych siebie. W Egipcie nie musieli myśleć, co jutro włożą do garnka. Dlatego tak często wspominali, że w Egipcie jedliśmy ogórki, cebulę i czosnek. Byli niewolnikami, ale nie byli tak źle traktowani. Byli dobrze wyżywieni. Dawano im dobre jedzenie, bo faraon się o nich troszczył. I słuchajcie, można być wolnym człowiekiem. Ja dzisiaj obserwuję chociażby w naszym kraju takie rzeczy, że również dzisiaj rządzący mają zakusy takie, żeby dać nam, powiedzmy, skusić nas taką marchewką, żebyśmy oddali im władzę. Oni będą rządzić całkowicie, a wy swoją wolność sprzedajcie za to, że będziemy wam dawać jeść. Widzę takie zakusy, tak? To jest cały czas obecne. Również dzisiaj, chociażby w naszym kraju. I że jest taka część ludzi, która jest gotowa coś takiego, byłaby gotowa zrobić. Żeby się nie martwić. Jest państwo, które się o mnie będzie troszczyć. Nie muszę ja o to się starać, nie muszę ja zabiegać, nie muszę ja walczyć o byt, tak? O jakby dobro dla mojej rodziny. Niech państwo da. To jest ten sposób myślenia. Natomiast Bóg chce uczynić z nas zdobywców. Nie ludzi wycofanych, którzy giną na pustyni. I to jest ta różnica, że można być kościołem na pustyni, kościołem, który ma mentalność, która nie jest mentalnością zdobywców, który nie chce iść i zdobywać, bo na pustyni też, w cudzysłowie, może być dobrze. Bo na pustyni też możesz doświadczyć Bożej troskliwości. Też masz świadectwa tego, że Bóg o ciebie się troszczy. Prowadzi ciebie za dnia przez obłok, a w nocy przez słup ognia. Jest Boże prowadzenie? Jest. Jest codziennie manna? Jest. A w ziemi obiecanej manna była? Nie. 3 dni po wejściu do ziemi obiecanej manna się skończyła. Życie ludzi, którzy weszli w ziemię obiecanej, zmieniło się. Już nie było takie samo. Już nie było manny, po którą wystarczyło tylko sobie wyjść z namiotu i zebrać codziennie rano. Teraz sam się postaraj o jedzenie. Nie ma już manny. Ta ziemia była obfita. Tam były kiście winogroń potężne, tak? Ale teraz się sami starajcie o to. Ja już dałem wam tą ziemię, więc ją zdobywajcie. Zdobywajcie ją. I to jest ta różnica, która też może i stanowi wyzwanie dla nas. I czy jest w Biblii historia króla Hiskiasza, która jest pewien moment w życiu Hiskiasza, który jest dla mnie taki bardzo frapujący. Przyszedł prorok Izajasz do Hiskiasza, a Hiskiasz, czy inaczej Jozjasz, to poza Dawidem jest oprócz jeszcze Ezechiasza drugi najbardziej pobożny król w Izraelu, który swoim życiem pokazał, że jest no wyjątkowym królem. Ale przyszedł prorok Izajasz pewnego dnia, czytamy w 20 rozdziale II Królewskiej, że w tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział tak, mówi Pan, uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz. Umrzesz. Na te słowa Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z całą szczerością. Czyniłem to, co słuszne w Twoich oczach. I Hiskiasz wybuchnął głośnym płaczem. Wtedy, zanim Izajasz zdążył opuścić środkowy dziedziniec, Pan skierował do niego swoje słowo. Wróć i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, ja Ciebie uleczę. Trzeciego dnia będziesz mógł już wejść do świątyni Pana. Przedłużę też Twoje życie o 15 lat i wyrwę Ciebie oraz to miasto z mocy króla Asyrii. Osłonię to miasto ze względu na siebie i ze względu na mojego sługę Dawida. Stało się coś absolutnie niesamowitego, tak? Śmierć jest postanowiona. Przychodzi prorok i mówi, już umrzesz, więc załatw swoje sprawy w domu. Hiskiasz stawia się do Boga i Bóg zmienia decyzję. Daje mu 15 lat życia dłużej. Ale kiedy Hiskiasz wyzdrowiał, przyszło pewnego dnia do niego poselstwo z Babilonu. Hiskiasz pokazywał bogactwa świątyni, bogactwa, jakie ma jako król Izraela. I zaraz po tym przyszedł do niego znowu Izajasz i powiedział tak. Wówczas Izajasz oznajmił Hiskiaszowi: słuchaj słowa Pana, oto idą dni, kiedy wszystko, co jest w Twoim domu i co zgromadzili Twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zabiorą do Babilonu. Tutaj nie pozostanie nic, mówi Pan. Wezmą też niektórych spośród Twoich potomków, którzy pochodzić będą od Ciebie i których będziesz ojcem, i uczynią ich urzędnikami w pałacu króla Babilonu. Hiskiasz odpowiedział Izajaszowi: słuszne jest słowo Pana, które przekazałeś, i dodał: dlaczego nie? Jeśli za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Wiecie, co jest dla mnie przerażające, kiedy czytam ten fragment? Załamuje mnie postawa Hiskiasza. Wszystko, czego pragnął ten wielki król, to spokój. Święty spokój. Razi mnie jego postawa, kiedy patrzę na to, co czytałem wam przed chwilą. Kiedy miał umrzeć, to płakał przed Panem. Błagał: Boże, zrób coś, daj mi jeszcze pożyć. I jak wykorzystał to swoje życie, te 15 lat dłużej? Żeby sobie żyć w spokoju. Jak przyszedł prorok i powiedział mu, że słuchaj, po Twojej śmierci będzie bardzo źle. Bardzo źle. Już nie myślał tak błagać Pana, żeby coś zrobić w tym względzie, żeby tak nie było. Kiedy chodziło o niego samego, to płakał przed Panem. Panie, daj mi jeszcze pożyć, bo tak dobrze mi się żyje. Daj mi jeszcze pożyć. Ale jak usłyszał, że jego dzieci będą mieć źle, że jego naród po jego śmierci będzie mieć źle, to powiedział: dobrze, najważniejsze, że za mojego życia będzie spokój. Ja tego już nie będę oglądał. A po mnie to choćby potop, tak? I wiecie co? Myślę sobie tak, że dzisiaj też znajdziemy wielu ludzi. A może ty i ja, w nas też jest coś takiego. Że jedyny cel życia, który byśmy chcieli jeszcze mieć w swoim życiu, to mieć spokój. Byle mieć spokój. Tak zwany w cudzysłowie święty spokój. I że to jest cel dla naszego życia. Zatrważający cel dla naszego życia. Jeżeli wszystkiego, czego pragniemy dzisiaj, to mieć spokój, to bardzo źle. To znaczy się, że rozminęliśmy się z Bożym sercem. Bóg nie chce mieć ludzi, którzy chcą mieć święty spokój. Bóg szuka wojowników. Bóg tworzy wojowników. Czy życie nas nie uczy, że życie jest walką? Że życie jest walką i bez walki tak naprawdę nie ma życia? Kiedyś pewien podróżnik, czytałem taką historię pewnego podróżnika, który będąc w tych krajach takich egzotycznych, zobaczył jednego z tych tak zwanych wielkich motyli. Wiecie, te wielkie motyle piękne na świecie mają około 20-30 cm rozpiętości skrzydeł. Więc są piękne, kolorowe i olbrzymie w dodatku. I ten podróżnik widział, jak ten motyl przepoczwarcza się. Wychodzi z poczwarki. Szedł tym przewodnikiem swoim i widzi, jak ten motyl się męczy. I w tym takim odruchu litości, jakby chciał pomóc temu motylowi i pomóc mu przeciąć te jakby nitki z tej poczwarki, które jeszcze go trzymały przed tym, że mógł się wyzwolić z tej poczwarki. Ale ten przewodnik powiedział mu, nie rób tego. Nie rób tego. Dlaczego nie? Bo jeśli ty przetniesz i ten motyl nie będzie mógł zmagać się z tą poczwarką, nigdy nie nabierze kolorów. Nigdy nie nabierze kolorów. To wskutek tego zmagania tego motyla przy wychodzeniu z tej poczwarki, tego siłowania się z tą poczwarką, żeby się z niej wydostać, skrzydła tego motyla nabierają kolorów. Czytałem też inną historię, która jest bardzo pouczająca, która miała miejsce w pewnym zoo. Pewien wierzący człowiek miał okazję oglądać narodziny żyrafy. To wielka rzecz. Jako nieświadomy, jako laik, tak, nie wiedział, co się dzieje i zachowywał się jak taki serdeczny, współczujący człowiek. Widział, że żyrafa rodzi na stojąco i widział, że już tam głowa wychyla się tego żurafiątka małego i że spadnie na ziemię z wysokości około 3 metrów. Auć! To będzie boleć to maleństwo. I mówi, wy nic z tym nie zrobicie, przecież może się skrzywdzić. Zrobić sobie krzywdę to małe. Nie, podejdź, to jak cię kopnie z kopyta, to nie wstaniesz żywy. To dlaczego ona jakoś nie przysupnie? Tak ma być. Kiedy to małe padło, matka spojrzała, czy mu się nic nie stało i mu skopa przywaliła. Co ona robi? On oburzony. Co ona robi? Skopa mu dała. Wy nic na to nie reagujecie? Ona mu drugiego skopa. To małe aż się przewróciło. A ten pracownik zoo, który, że tak powiem, już wiedział, w czym jest rzecz, mówi tak, to jest potrzebne, bo ona uczy swoje młode, żeby szybko wstało. I pomaga mu szybko wstać, bo w warunkach naturalnych od tego mu zależy jego życie. Co na młode cielątko nie łaszą się lwy, hieny czy cokolwiek innego? Więc musi się nauczyć szybko wstawać. Temu młodemu, dopiero co narodzonemu cielątku udało się wstać, a matka mu znowu skopa, że się przewróciło. Ten znowu, co ona robi? Przecież już stało. Nie, ono ma się nauczyć, jak wstawać. I szybko musi się tego nauczyć. Więc wiecie, dla nas takich oczu często, ach, my tacy, byśmy się poroztkliwiali na takim małym dzieciątem, takie słodziutkie to żyrawiątko małe. A ta matka taka brutalna się wydaje być. Ale od tego zależy życie tego młodego. Życie to walka. Fizyka nas pouczy, ja z fizyki jestem słaby. Ale nic się nie ruszy, jeśli nie będzie oporu. W kosmosie nie ma oporu, więc sobie nie wiesz, jak lecisz. Przynajmniej połowa, jak nie 90% wszystkich wynalazków Ziemi, wynalazców, którzy cokolwiek wynaleźli na Ziemi, wynaleźli dlatego, że napotykali przeszkody, napotykali przeciwności i chcieli je pokonać. Więc życie to walka. I Bóg traktuje nas w ten sam sposób, żebyśmy osiągnęli to, co jest nam pisane, co jest Jego dziedzictwem, musimy nauczyć się walczyć. Przeznaczeniem Bożego ludu nie jest spokój. Jest pokój, tak, jest Boży pokój, który możesz zachować nawet w sztormie, nawet w trakcie burzy, nawet w czasie wojny. I właśnie wtedy najbardziej ten pokój jest wyrazisty, a nie wtedy, kiedy jest spokój i nic się nie dzieje. Tylko właśnie w czasie bitwy mieć pokój. To jest dopiero coś. Bo po ludzku jest to niemożliwe, jeśli nie masz pokoju Bożego w sobie. I dlatego ten przykład tych dwóch społeczności Izraela, tego pokolenia, które zginęło na pustyni i pokolenia zdobywców, jest pewną nauką dla nas dzisiaj. Tak jak powiedziałem, niesamowite jest to, że zarówno jedno i drugie pokolenie doświadczało Bożej troskliwości, doświadczało Bożych cudów, Bożego zaopatrzenia. Czy my dzisiaj, jako jednostki, jako społeczność jednostek, chcemy być jak lud na pustyni? Może tak przecież być. Chcemy, żeby po prostu były fajne nabożeństwa, żeby nikt nas za bardzo nie niepokoił, żeby było fajne uwielbienie, fajny czas, miło nam ze sobą było, byle nikt nie stawiał wyzwań. Bo mi jest dobrze, jak jest. Ja chcę mieć spokój. Święty spokój, bo mi już w życiu takim poza, w pracy, czy być może w rodzinie są inne wyzwania i z tego spokoju mnie okradają. I nadal, będąc w takim położeniu, możemy dzielić się świadectwami Bożej troskliwości, jak się to Bóg wspaniale o nas troszczy, jak wspaniale nas zaopatruje. Tylko co z tego, jeżeli rozminiemy się z Bożym powołaniem i poginiemy na pustyni w Bożej troskliwości. Czy chcemy być ludźmi o duchu zdobywców? Wycofani czy zdobywcy? Czy chcemy być bierni czy zaangażowani? Tchórzami czy mężnymi ludźmi? Ja osobiście lubię taką twórczość, jaką na przykład Tolkien w Władcach Pierścieni przedstawił i tak dalej. Jest taka postać Władcy Pierścieni, której słowa bardzo mnie inspirują i dają mi dużo do myślenia. Była taka księżniczka Rohanu, która nazywała się Eowina. I Aragorn z drużyny Pierścienia zapytał się jej raz: czego się boisz, Eowino? A Eowina odpowiedziała mi więcej w takich słowach: boję się klatki. Boję się krat. Gdzie z czasem zamiera pamięć i potrzeba męstwa, a nadzieja wielkich czynów przestaje mieć już swój powab. Boję się klatki, boję się krat, w których w miarę upływu czasu zamierają pragnienia, żeby zrobić coś wielkiego. Gdzie zamiera potrzeba męstwa, najważniejsze, żeby był spokój. Najważniejsze, żeby miał święty spokój. Tego bała się Eowina. Kobieta, słaba kobieta. Słaba jako kobieta, tak? Bo ta Eowina w przebraniu za rycerza poszła na wojnę i swojego ojca, króla, uratowała od niechybnej śmierci, walcząc z demonem, o którym było powiedziane, że żaden mężczyzna go nie zabije. A ona go zabija, bo nie była mężczyzną, tak? Ale nie bała się stanąć z nim do walki. Nie miała szans, tak po ludzku patrząc, tak? Nie miała żadnych szans z tą bestią. Ale pokonała. Dlatego, że wbrew nakazom wybrała męstwo. Ta kobieta. Więc kiedy mówimy o męstwie, nie mówię tylko do braci, ale do nas wszystkich. Gdzie Bóg daje wyzwanie, tak? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Możemy biec w tym naszym chrześcijańskim życiu i nic nie zdobyć. Możemy być jak ci ludzie, czy taka postawa, której bała się Eowina, że z czasem w tych naszych kratach, w tym naszym więzieniu przyzwyczajimy się do tego, z czasem postarzejemy się i wszystko, o czym będziemy marzyć na starość, to emeryturze. Ale Kaleb jest przykładem na to, że nawet na emeryturze, mając 85 lat, możesz w swoim życiu zrobić największe osiągnięcia i największe zdobycze. Bo on największe góry, których nikt inny nie był w stanie zdobyć, zdobył jako 85-latek. Kiedyś widziałem taką ikonografikę, gdzie było pokazane, ile rzeczy na świecie typu McDonald's i tak dalej stworzyli ludzie po 50. Nie znalazłem tego filmiku, ale widziałem taką niesamowitą postać, takiego Japończyka, który teraz ma 85 lat, a zaczął swoje życie w wieku 60. Tak naprawdę zaczął żyć w wieku 60 lat. Przepłynął tam gdzieś jakieś oceany, wpław. Zdobył jakieś góry sam. Dzisiaj jest modelem, który jest znany gdzieś tam na świecie, jako tam model, przedstawia stroje i tak dalej. Ma 80 par lat i wciąż chce mu się więcej. To jest tylko przykład taki światowy, tak? Że człowiek żył błahym życiem do 60, żeby coś nim zatrybiło i po 60 stwierdził, że zostało mu jeszcze trochę życia, nie zmarnuje swojego życia, ale zacznie naprawdę żyć i realizować swoje marzenia, które miał w dzieciństwie. Więc może być klatka, której my sami się zamkniemy i którejś czasem może być nam dobrze. Bo przecież Bóg się o nas troszczyć będzie nadal. I będziemy doświadczać Jego obecności. Ale rozminiemy się z Bożym powołaniem. Oni się bali, Izraelici, to pierwsze pokolenie, bało się olbrzymów, bało się wielkich murów, wielkich miast, silnych ludów. Myśleli o sobie jak szarańcza, że my jesteśmy szarańcza. Dzisiaj podobnie przed nami Bóg stawia wyzwania, które wcale nie są łatwe. Jaką ziemię obiecaną Bóg postawił przed Kościołem Nowego Testamentu? Narody świata. Ziemią obiecaną Kościoła są narody świata. To jest zawarte w wielkim nakazie misyjnym. Idźcie i czyńcie uczniami ze wszystkich narodów. Bo w moim ręku jest wszelka władza, tak? A ja jestem odtąd z wami aż po wszystkie dni do skończenia świata. To, co powiedział poniekąd do Jozłego Bóg, gdziekolwiek postąpi twoja stopa, ta ziemia będzie twoja, tylko bądź mężny i bardzo mocny. To znaczy się, żeby to się stało, potrzeba męstwa. Bóg daje ziemię obiecaną, ale nie daje jej bez walki. Nie daje jej bez walki. Bóg stawia swój lud, swój Kościół wobec ziemi obiecanej, ale ta ziemia rzuca wyzwania, spore wyzwania. Dzisiaj śpiewaliśmy akurat taką fajną piosenkę. Ta ziemia, którą daje nam Bóg. Śpiewaliśmy ją, że nic nas nie powstrzyma. Czy naprawdę? Tylko tak pięknie sobie śpiewamy, bo dzisiaj sobie taką piosenkę wybrali dla nas. Czy rzeczywiście w nas jest ten duch, że nic nas nie zatrzyma? Co dzisiaj może być warownym miastem? Przeszkody, jakiekolwiek chcemy sobie wyobrazić. Że się nie da, bo tu są twierdze katolicyzmu w naszym kraju. Bo są zatwardziałe ludzkie serca, ich serca są otoczone murem zatwardziałości, murem obojętności czy czegokolwiek. A my sami jesteśmy jak taka szarańcza, taka malutka wobec tego potężnego, tak? W Polsce, tych potężnych warowni, które są w Polsce. Co my możemy zrobić? My, małe żuczki, małe robaczki. Ale Dawid kamieniem, może nawet kamyczkiem, załatwił olbrzyma. Nawet miecza nie potrzebował. Miecz się okazał za duży dla niego. Kamykiem załatwił sprawę. Bo Bóg był z nim, tak? Jeśli my wierzymy w skałę, którą jest Jezus, nie ma dla nas olbrzyma nie do pokonania. Jeśli tylko będziemy biec tak, żeby wygrać. To słowo tyczy się każdego z nas w tym sensie, że możemy przegrać swoje życie jako wierzący ludzie. Dlaczego jest napisane, że historia ludu na pustyni jest dla nas przykładem i przestrogą? Bo nas też to może spotkać. Nie stracimy zbawienia, nie. Ale swoje życie zmarnujemy. Nic nie osiągniemy, co ma wartość wieczności. Bo możemy zmarnować swoje życie, tak? Chcąc świętego spokoju. Może tak być, że Bóg włożył w nasze serca marzenia, w młodości być może naszej, które dzisiaj patrzymy i wydaje nam się być mrzonką tak nierealną, bo patrzymy, tyle lat minęło i kimże ja jestem. Ja takie myśli czasami mam. Lata płyną, człowiek się powoli starzeje i czuje, że to już nie jest to samo, co 10, 12 czy 20 lat temu, tak? Że już chciało, że mnie by się chciało już trochę odpocząć więcej, drzemka by się przydała po południu, tak? A tu trzeba pracować. Że się po prostu już nie chce, tak? Czasami mi. Ja myślę, że większość z nas może mieć podobne momenty, a jeśli nie masz, to pewnie takie przyjdą. Ale chodzi o to, jakiego wyboru dokonamy w naszym życiu. Osobiście, indywidualnie. Kim chcesz być? Człowiekiem o mentalności pustyni, czy człowiekiem o mentalności zdobywcy? Czy chcesz koniec końców pozostać niewolnikiem w swoim umyśle, czy kimś, kto jest wojownikiem i nauczył się walczyć i będzie walczyć? I pokonasz olbrzymów, którzy będą stać na twojej drodze. Cokolwiek, czy kimkolwiek oni nie będą. I to się tyczy też nas jako Kościoła, że możemy pozostać Kościołem, który będzie sobie po prostu jakoś tak funkcjonować i będzie fajnie. I nawet będzie Bóg pośród nas się przejawiał. Czy będziemy jednak Kościołem, który zawalczy o coś więcej? Który zawalczy o ten region, żeby w tym regionie zrobiło się głośno o imieniu Jezusa i żeby zdobyć wielu ludzi dla Chrystusa? Że my, ta mała garstka, jest w stanie mieć wpływ na setki, a może tysiące ludzi. A może nawet już mamy. Żeby podać wam taki przykład. Mamy stronę internetową, na której umieszczamy kazania. Ja myślę, że nie jesteśmy jacyś tam szczególni i nikt nas specjalnie nas nie zna. Nie jesteśmy spośród tych znanych kaznodziejów i tak dalej. Sławek, ja czy Karol i Darek, bo takie kazania tam są, plus nasi gościowie, którzy się u nas pojawiają. W tym roku mieliśmy awarię wiosną i skasowało nam wszystką stronę. Ale wiecie, kiedy ostatnio sobie zerknąłem, na naszej stronie od tamtego czasu, czyli powiedzmy pół roku minęło, mamy 180 kazań umieszczone. Wiecie, ile jest pobrań? Prawie 20 tysięcy. To jest średnio 100 na kazanie. Tak się nie liczyłem tego dokładnie, tylko tak sobie zerknąłem. Średnio 100 na kazanie. Nie wiemy, ile jest odsłon. Jakbym chciał, a pamiętam, co było przed tym, zanim nasze dane zniknęły, to tak jest to naprawdę, myślę, że około 50 tysięcy pobrań w ciągu 3 lat. Mówię to tylko jako przykład tego, że my czasami nie wiemy, gdzie może sięgać nasz wpływ. Kto nas słucha? Nie mamy pojęcia o tym, dokąd mogą docierać te fale, które spośród nas wychodzą. No, mała garstka, kilkanaście, 20, 30 osób. A tu się okazuje, to mówię kilkadziesiąt tysięcy pobrań, ale to pewnie jest jakaś stała grupa, tak? Więc tych osób może być mniej. Ale sama ta liczba, jak mnie to otworzyło oczy. Boże, co ty możesz, jak ty możesz użyć tego, co my robimy, tak? No przecież to nie wy to pobraliście. Więc rzecz jest w tym, ja chcę dzisiaj rzucić to nam wyzwanie, żebyśmy się nad tym poważnie zastanowili. Czy będziemy Kościołem, który będzie sobie jakoś tam funkcjonować i czy ty jako osoba prywatna, indywidualna, która będzie oscylować wokół świętego spokoju i pozostaniesz na pustyni tak naprawdę w swoim życiu, czy pójdziesz zdobywać to, co Bóg ci dał? Co Bóg nam przed nami stawia? Czy pójdziemy zdobyć to miasto, czy pójdziemy zdobyć ten region dla Chrystusa? To nie będzie łatwe. To stanowi duże wyzwanie dla nas samych, żeby często wyjść poza siebie, tak? pokonać swoje lęki, pokonać swoje obawy, pokonać swoje myśli, że ty się nie nadajesz być może, czy że jesteś mały i tak dalej, i tak dalej. Czy będziemy kościołem, który zmieni historię naszej ziemi? Bo nie damy sobie tego wydrzeć i będziemy zdobywać ludzi, chociaż minęło tyle lat i można powiedzieć wciąż jest nas niewielu i że nasz wpływ może wydawać się być bardzo ograniczony, ale chodzi o nasze nastawienie w sercu. Czy w związku z tym, że po tylu latach wciąż jest tak powiedzmy słabo, to my zwolnimy tempa? To my powiemy, no dobra, to już może nasze dzieci, a my sobie tak, żeby tylko spokojnie wieść życie, wkrótce jakoś dobić do emerytury i jeszcze przeżyć trochę fajnie czasu na emeryturze? Jeśli nawet dożyjemy emerytury, to czy to nie może być czas, w którym będziemy realizować nasze marzenia? To na przykład z powodu pracy nie zawsze był czas, ale z powodu dzieci, bo trzeba się nimi zająć, a teraz można zrealizować swoje marzenia i poświęcić czas temu, na co wcześniej czasu nie było? Nie myśleć o starości jako tylko, żeby dotrzeć do tej śmierci i już przejść na drugą stronę do Pana, ale myśleć o tym, tak jak Kaleb, żeby zdobyć to wszystko, co Bóg ma przed nami. On czekał ponad 40 lat i nie zapomniał o tym, co Bóg mu dał. I kiedy pojawiła się możliwość, poszedł i zdobył te pieruńskie góry, których nikt nie był potrafił, bo tam mieszkali olbrzymi w obwarowanych twierdzach z żelaznymi wozami. Poszedł i zdobył to. A my? Panie, chcemy dzisiaj stanąć przed Tobą, bo wiemy, że to Ty rzucasz nam wyzwanie, abyśmy mogli biec tak, żeby wygrać. Że Ty nas motywujesz, że Ty rzucasz zew, nasz wojowniku, nasz Panie i Królu, który jesteś rycerzem i największym bohaterem wszechświata. Rzucasz nam dzisiaj zew i nas wzywasz, żebyśmy szli za Tobą. To wezwanie może budzić też w nas strach i niepokój, bo rzuca nam wyzwanie, które wymaga wielkiej odwagi, żeby iść i czynić rzeczy, które dzisiaj mogą się nam wydawać nierealne, że my się do tego nie nadajemy, że jesteśmy zbyt słabi i tak dalej, i tak dalej. A jednak w Chrystusie nie ma na nas mocnych. W Chrystusie wszystko jest możliwe. I nie chcemy, Panie, być tymi, tak jak ci ludzie na pustyni, którzy jedli duchowy pokarm, pili duchowy napój z Chrystusa i na nic im z tego było. Dlatego, że nie wykorzystali tego, żeby się przemienić i pójść za Tobą, by pójść zdobyć to, co jest tam pisane. Dlatego dzisiaj, Panie, Ty, który znasz nasze serca, proszę Cię, żebyś Ty nas samych zachęcał i mobilizował przez Twoje słowo, abyśmy mogli stanąć przed Twoim tronem dzisiaj i spojrzeć w Twoje serce. I zobaczyć, co w nim jest, co w nas jest, jaka postawa w nas przeważa. Postawa tak zwanego świętego spokoju, postawa wycofania i postawa niewolnicza, czy postawa tego, który chce być zdobywcą, który chce przejść do przodu, pomimo przeszkód, pomimo wszystkiego przejść do przodu i zdobyć to, do czego nas powołałeś. Że tak naprawdę nie ma przeszkody, której Twój lud nie mógłby pokonać, nie ma olbrzyma, którego byśmy nie mogli rozwalić, nie ma muru, którego byśmy nie mogli przeskoczyć i go zniszczyć, który mógłby nas zatrzymać, bo bramy piekieł nie przemogą Twojego Kościoła. Nie przemogą. A to znaczy się, że kiedy Twój Kościół będzie na nie napierać, to my sobie naszych kłów na nim nie połamiemy, ale te mury muszą runąć przed nami. W imieniu Twoim, Panie. W imieniu Twoim. Więc proszę Cię, żebyś Ty w nas tym słowem pracował i tworzył z nas dzielnych ludzi, którzy jako Kościół w Starogardzie pójdą do walki i się nie poddadzą, ale będą walczyć i bić się o to, żeby Boże obietnice wypełniły się w naszym życiu i w życiu naszych dzieci, abyśmy zobaczyli, że nie giniemy na pustyni, dlatego że boimy się wejść tam, gdzie Ty nas chcesz posłać, ale że idziemy z Tobą i dzisiaj chcemy przyjąć, Panie, to słowo, które jest jak najbardziej dla nas, abyśmy byli mocni i bardzo mężni. Chcemy być mocni i bardzo mężni. Ty to mówisz do nas też dzisiaj I to słowo jest w naszych uszach. Bądźmy mocni i bardzo mężni. Dlatego, że wypełnić Twoje słowo, wypełnić Twoje przykazanie wymaga wiele męstwa. A Ty z tych, którzy są słabi, czynisz bohaterów. Ja sam bez Ciebie jestem tylko tchórzem, ale w Tobie jestem walecznym wojownikiem, mężem walecznym. I każdy z nas w Tobie jest mężem walecznym, bo Twoje męstwo przechodzi na nas. Dlatego w Chrystusie jesteśmy takimi ludźmi i chcemy to przyjmować i w tym trwać. I uczyń z nas takich ludzi wobec wyzwań, których być może dzisiaj jeszcze nie znamy i nie zdajemy sobie z nich sprawy, jak są wielkimi wyzwaniami i które, pod którymi być może nasze nogi by się ugięły, kiedy zobaczymy tych olbrzymów. Ale z Tobą wszystko jest możliwe. I z Tobą możemy pokonać wszystko. Wszystko. Nie ma przeciwności, która mogłaby nas złamać. To my jesteśmy jak taka mockarnia, która miażdży wszystko, co napotyka na swojej drodze. Dla imienia Twojego i w imieniu Twoim. Amen.